Regionalny punkt widzenia. Myślę, więc jestem. Człowiek we współczesnym świecie. Jego wybory, dylematy, decyzje. Regionalny punkt widzenia.
Dzień dobry, Ewa Dąbska, witam Państwa serdecznie i witam moich gości. Anna Michalak, psycholog, dzień dobry.
Dzień dobry.
Elżbieta Okońska, pani doktor Elżbieta Okońska, pedagog, UKW Laboratorium Bezpieczeństwa, prezes.
Tak, dzień dobry Państwu.
Pan profesor Roman Lepert, pedagog UKW.
Dzień dobry, witam Państwa.
Witamy serdecznie. I w toruńskim studiu pan doktor Piotr Tomeracki, filozof i etyk UMK. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się pięknie.
Drodzy Państwo, dzisiaj to my mamy bardzo trudny orzech do zgryzienia, aczkolwiek może nie do końca. A mianowicie będziemy się zastanawiać nad rozumem i emocjami. Odwiecznym dylematem człowieka, który jest mocno rozdwojony, a w dzisiejszych czasach tym bardziej, ponieważ dzisiejsze czasy to czasy rozumu, kultu, inteligencji, IQ. Wszyscy sobie sprawdzają nawet na Facebooku i się szczycą, ile to oni mają tych punktów. A my tu tak o emocjach jeszcze byśmy chcieli porozmawiać i zapytać, czy emocje są równoprawne jak nasz mózg, nasz rozum. Mało tego, podobno nasz rozum jest złożony z dwóch rozumów, to znaczy z mózgu intelektualnego i z mózgu emocjonalnego. I ten mózg emocjonalny jest taki nakryty. Pani psycholog już robi dziwne miny, więc pewnie ja coś źle mówię, ale tak sobie przeczytałam. Bardzo się interesowałam tym tematem. I jest nakryty tymi emocjami. Także jak się rozwinęliśmy według teorii rozwoju, to ta inteligencja emocjonalna jest czymś więcej, czyli takim dodatkiem i ona właściwie ratuje nas. No to są takie tezy, pytania. Ja będę jeszcze prowokować oczywiście przez cały nasz program. Pani psycholog powiedziała mi przed programem, że ona nikogo nie dopuści do głosu. Tak więc, moi goście, będę wam pomagała, żebyście się przebili. Aniu.
To, o czym powiedziałaś, to jest trochę coś innego i trochę jakieś takie uproszczenie, które
funkcjonuje. No uproszczenie, no ja staram się, żeby to było, zrozumiał, ale nie pomyliłam się tak bardzo.
Czy to jest tak, nasz mózg składa się z takich trzech części, które można powiedzieć, że taka najbardziej pierwotna to jest taki tak zwany mózg gadzi, który, jak sama nazwa wskazuje, jest na poziomie rozwoju gadów. Mózg ssaczy i tak zwana kora nowa. I ta kora nowa to jest to, co odpowiada za to, że potrafimy myśleć, za rozumowanie, za wypowiadanie się, za to, że potrafimy gdzieś tam te emocje kontrolować. Natomiast kiedyś się uważało, że tą korę właśnie nową, to trzeba rozwijać bardzo po to, żeby te emocje w tym mózgu
nie szalały.
Też upraszczam, żeby te emocje umieć sobie... Kiedyś się mówiło kontrolować. Ja myślę, że lepszym stwierdzeniem jest powiedzenie tłumić. Natomiast od już 20 paru lat, zdaje się, teorie się trochę zmieniły, że jakby nie jesteśmy w stanie, czy teorie, no badania wykazały, że nie jesteśmy, że to nie jest żadna cnota umieć wyłączyć te emocje, tylko że trzeba je po prostu wkalkulowywać i brać pod uwagę, dlatego że emocje, które się tworzą, są jakby trochę pierwotne. Jeśli generują u nas pewien poziom stresu, to tak jakby, nie wiem, jeśli mamy do czynienia z różnymi stresorami związanymi takimi fizycznymi, z których sobie nie zdajemy sprawy. Na przykład znajdujemy się w środowisku, w którym jest niska temperatura, albo jesteśmy głodni. I do tego dochodzą nam jeszcze jakieś sytuacje takie środowiskowe, społeczne, poznawcze, to te funkcje odpowiadające za samokontrolę emocji są bardzo osłabione, dlatego że nasz organizm przekierowuje całą energię na przykład ogarnięcie ciała, które musi sobie poradzić z niską temperaturą, co zużywa bardzo dużo energii, więc nie ma tej energii na utrzymywanie w równowadze na przykład układu nerwowego.
No i wtedy można różne rzeczy zrobić. patrz na przykład, prawda, kanibalizm. No, jak ostatnio czytałam książkę o głodzie na Ukrainie, tak? I tak dalej. Różne rzeczy się z człowiekiem dzieją. To wtedy są takie momenty, kiedy jest takie oczywiście od goi wzięte, gdy rozum śpi, budzą się demony.
Albo też, jak pisała Szymborska, Naukowska. Tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono.
Tak jest, w takich sytuacjach dopiero. No właśnie, to jest psychologiczny wstęp, który będziemy rozwijać. No a teraz ja bym powiedziała, że wszystkiemu winni są filozofowie, a już na pewno wszystkiemu winien jest Kartezjusz, który powiedział przecież, myślę, więc jestem, czyli jakby kompletnie odrzucił nasze emocje. No i ten dualizm rozumu i serca jest cały czas rozwijany. Czyż nie, drogi filozofie, który miłujesz w mądrość?
Ale on chciał naprawdę dobrze.
Akurat.
Teraz, drodzy państwo, odezwie się mózg gadzi wobec tego. Może niekoniecznie w imieniu Kartezjusza, a bardziej jego konkurenta w tym samym czasie, Pascala, który zanotował następującą uwagę. Człowiek wyraźnie stworzony jest do myślenia. To cała jego godność. Cała zaś jego zasługa i cały obowiązek to myśleć, jak się należy. I rzeczywiście trzeba przyznać, że nie tylko Kartezjusz, nie tylko Pascal, który to Pascal, oddajmy mu sprawiedliwość, obok porządku rozumu stwierdza istnienie także porządku serca.
No, Kartezjusz też stwierdza.
Nie tyle jest porządkiem, to serce nie tyle u Pascala jest siedliskiem uczuć, ale nade wszystko owo serce ma charakter
dobroci.
Duchowy, religijny wręcz. I funkcjonuje w porządku religijnych relacji człowieka z Bogiem. Natomiast wracając do rzeczy. Filozofom od samego początku emocje, uczucia, nade wszystko namiętności
sprawiały kłopot.
Sprawiały kłopot, czy wydawały się cokolwiek podejrzane i z reguły były na cenzurowanym, a który z nich poważył się odwołać do emocji jako pewnego konkretu, na którym można budować rozmaite nasze reakcje, czy organizować życie, no od razu byli odsądzani od czci i wiary z pewnego podstawowego powodu. Otóż z takiego oto przekonania, że podstawową własnością człowieka jest taka ustawiczna, nieodparta chęć poznawania. Że człowiek tym się różni od innych, nie tylko zwierząt, ale w ogóle istot żywych i to go na tle całego stworzenia różnicuje, że podstawowym motorem, mechanizmem napędowym jego życia jest dążność poznawcza, a więc poznawanie, zdobywanie wiedzy i w ten sposób rozwijanie samego siebie, własnej społeczności, budowanie cywilizacji, wszystkich jej struktur, instytucjonalizacja. Jak zadamy sobie pytanie, jeśli oczywiście zgodzimy się z tym założeniem, że człowiek to istota, która z natury dąży faktycznie do poznania, a nie do innych celów, jeśli to jest istotną własnością człowieka i naszego gatunku, to jak zapytamy, jak skutecznie poznawać i budować wiedzę, to odpowiedź zdaje się nasunie się sama. Ta alternatywa, cokolwiek dziś już brzmiąca fałszywa i zalatująca takim swądem przeszłości, przeciwstawiania sobie emocji i rozumu, dziś już z badań kognitywistycznych wiemy, że to fałszywe przeciwstawienie, ale niegdyś rzeczywiście w ten sposób kombinowano, żeby powiedzieć, że rozum jest tą instancją najważniejszą w człowieku, albowiem to na rozumie opiera się cała dążność poznawcza człowieka i jego rozwój w związku z tym także. Natomiast emocje przeszkadzają rozumowi, w tym zwłaszcza znaczeniu, że są gibkie, ulotne, plastyczne, zwiewne, trudno nad nimi zapanować, nie ma tego elementu kontroli, to raczej one nas kontrolują, nas pobudzają do określonych, czasem ślepych działań, których potem niejednokrotnie żałujemy.
Szkoda, natomiast że pan rozum filozof nie widzi teraz oczu Ani Michalak, ale nic. Kontynuujmy,
też
przepraszam.
Bardzo tego żałuję.
Ja coś mam z tym zrobię, obiecuję.
Udzielają nam się emocje.
Przed sobą mikrofon.
Dobrze, dopuśćmy do głosów pedagogów, bo też tutaj mają dużo do powiedzenia. No właśnie, proszę państwa, ja z tego wywodu naszego filozofa wywiodłam w wcale nie negatywne rzeczy, bo mówi o tym przed chwilą, że rozum, a tu właśnie jakieś ulotne. Ale przecież ludzie, bez tych ulotnych, pięknych rzeczy, kim bylibyśmy? Rozwiniętymi gadami, ale teraz powiedziałam, słucham.
Znaczy ja myślę tak, oczywiście przeciwstawianie rozumu emocjom, no to już tak trochę mówiąc językiem jest chyba rzeczywiście passé, bo tak jakbyśmy...
To jest prowokacja po prostu dzisiaj.
Bo jakbyśmy po prostu, nie wiem, zastanawiali się, czy w człowieku ważniejsze są płuca, czy żołądek. Jedno i drugie jest potrzebne, żeby dobrze funkcjonować. I od tej strony tak czysto już może dydaktycznej, nawet niekoniecznie pedagogicznej, mówimy na przykład o takiej koncepcji chociażby kształcenia wielostronnego, że tak naprawdę uczymy się najlepiej wtedy, kiedy uczymy się jednocześnie przez przyswajanie wiedzy, ale też przez przeżywanie, odkrywanie i działanie. A więc te emocje, żeby ta wiedza rzeczywiście nam, jeżeli mówimy w tym kontekście takim edukacyjnym, została na dłużej, tak? Jeżeli ona będzie łączyła się z jakimiś emocjami, wtedy rzeczywiście uczeń przeżywając coś dodatkowo jeszcze, no, będzie mógł ten swój rozum uruchomić. Gorzej jest rzeczywiście, jeżeli gdzieś następuje taka lekka kolizja, czyli gdzieś tam te ulotne emocje, o których mówiliśmy, zaczynamy za bardzo racjonalizować, zamiast po prostu je przeżywać. I myślę, że akurat edukacja, rodzina, szkoła to są też takie miejsca, gdzie powinniśmy chyba tak właśnie uczyć tego pozwalania sobie na emocje.
Panie profesorze.
Zdecydowanie tak. Zresztą jedna z koncepcji dydaktycznych, którą pani doktor przywołała, autorstwa Wincentego Okonia, to była koncepcja uczenia się przez przeżywanie, gdzie właśnie...
A pamiętam ze studiów.
Tak, gdzie właśnie ten element emocjonalny jest równie istotny jak element poznawczy. A ja jeszcze, żeby to zilustrować, przywołam wypowiedź jednej z cenionych przez siebie nauczycielek, która mawiała: pamiętaj, żeby rozpoczynać od wzbudzania emocji, ale na nich nie poprzestawać, tak? Bo same emocje nie wystarczą. Więc rzeczywiście dołączyłbym do tych głosów, które wybrzmiały już tutaj w naszych wypowiedziach, mówiących o tym, że to przeciwstawienie jest fałszywym przeciwstawieniem, więc pytanie serce czy rozum jest pytaniem anachronicznym i serce i rozum, tak
właśnie,
najprościej
mówiąc.
Właśnie,
tak jak temat audycji, rozum i emocje.
Tak, rozum i emocje. Zresztą zauważcie państwo, że tę opozycję doskonale wykorzystuje również kultura popularna, w tym twórcy
oczywiście
reklam. No na przykład,
pamiętamy,
nie będę tutaj uprawiał kryptoreklamy, ale pamiętacie państwo słynną...
Parę, tak. Serduszko i rozumek.
Serduszko i rozumek właśnie, którzy reklamowali jeden z produktów, pominijmy jaki. No w każdym razie ona cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i sądzę, że przyniosła z punktu widzenia reklamodawcy pożądany efekt. Więc kultura popularna, pedagogika, ale przede wszystkim życie codzienne domaga się tego, żeby równoważyć te dwie sfery naszego funkcjonowania.
Ja bym tutaj troszkę dyskutowała z tym stwierdzeniem, gdy rozum śpi, budzą się demony, bo ja bym powiedziała, że demony, które mają dość duży rozum, są najbardziej niebezpieczne. I dzisiejszy świat, proszę państwa, myślę, że wykorzystuje bardziej rozum do zła niż emocje. Emocje włączają się później. Czy się zgadzacie?
Znaczy, specyfika dzisiejszego świata chyba polega na tym, że on sposobu funkcjonowania w dzisiejszym świecie polega chyba głównie na tym, że on sięga jeszcze głębiej. Wychodzi poza tę opozycję serce czy rozum i sięga do afektywnych pokładów naszego funkcjonowania.
To znaczy?
To jest to, o czym mówiła Ania Michalak, odwołując się do tej podstawowej części naszego mózgu, czyli mózgu gadziego, gdzie wzbudzamy pewne reakcje bez świadomości tego, u którego te emocje są wzbudzane. No, przypomina mi się tutaj słynna reklama papierosów, której dym przedstawia sylwetkę kobiety i okazała się być ta reklama bardzo skuteczną z tego względu, że no właśnie wywołuje nieświadomie pewne skojarzenie. I cały problem polega właśnie na tym, że wiele tych procesów, które przeżywamy To są procesy, które przebiegają na poziomie nieświadomości, bo emocje to jest coś, co my jednak jesteśmy sobie w stanie uświadomić. Coś, co fizjologicznie nawet
czujemy,
tak? Wypieki na twarzy,
prawda?
Drżenie rąk, motylki w brzuchu, cokolwiek innego, tak? Natomiast te procesy afektywne, które powodują, że my podejmujemy pewne decyzje czy pewne działania pod wpływem podprogowego oddziaływania, to jest coś, co szczególnie niepokoi.
Ja mam... Tak. Mogę?
Tak, jeszcze możesz. Przed przerwą, bo potem będzie jeszcze trudniej.
No tutaj jak wspomnieliśmy o tym, w kulturze jest ten rozum, czyli ten mózg i to serce, czyli w ogóle, nie wiem, mięsień. Ja bym chciała...
Nie, no serce, no to nie, wiesz, no, ale... mięsień, nie.
Nie, no, ale... jest to tak prezentowane,
gdzie
tak?
Gdzie to serce jest?
Ja bym chciała,
po której stronie masz serce?
Ja bym chciała podkreślić i z taką dużą stanowczością, że jakby jedno i drugie o tym, co mówimy, jest w mózgu. Jedno i drugie to jest pewnego rodzaju biologia i nie możemy jej zanegować.
Czyli serce nie może być symbolem miłości, bo to nie jest prawda. To w mózgu jest, tak?
No tak, no. Nie możemy powiedzieć, że czy coś można wykluczyć, czy nie wykluczyć. To jest po prostu element jakby naszego funkcjonowania. I jeśli go poznamy, nauczymy się też rozpoznawać, bo mówimy o tym, że emocje czujemy, tylko że my je często czujemy, jak one już są na... Jak już jesteśmy na takim poziomie, że ta nasza kora nowa jest wyłączona.
Koniec.
A fajnie by było umieć to zauważać dużo wcześniej i wtedy móc
sobie
to regulować.
Ujarzmiać.
Ja mówię o regulacji, nie o kontroli, tylko
no
o regulacji.
Tak, bo kontroli nie można dokonać, bo to niestety jest niemożliwe. Chyba, że ktoś jest troszeczkę
jeśli mówimy o istnieniu tych stresorów, które często poprzez jakby emocje w tym funkcjonują, bo coś się wydarzyło, występują jakieś emocje, no to, ten mózg gadzi decyduje o tym, czy uruchamia nam się tryb ucieczki, walki, czy na przykład takiego jak u zwierząt zamrożenia.
Ale jak to jest nieświadome, to co my możemy
zrobić? Nie. To kwestia, to nie do końca tak jest, bo są pierwsze symptomy. Jeśli my siebie dobrze znamy i wiemy, jak reagujemy, to są takie symptomy, które już sprawiają, że czujemy, że coś jest nie tak. Tylko, że jeśli biegniemy dalej, działamy albo nakręcamy się,
nie zauważamy
tych symptomów. Aha. I dopiero zauważamy, jak już nakrzyczymy na kogoś.
Wybiją,
no bo to można...
Zaraz do tego dojdziemy, zaraz nie uprzedzajmy faktów o krzyczeniu na kogoś, za chwilę. Proszę Państwa, ja tylko zapytam jeszcze filozofa, czy co on na to, że po prostu serce jest w głowie. To jest coś...
Ja chciałem się nie odzywać.
Aha, dziękuję.
Nie, ale oczywiście chętnie odpowiem. To już Kartezjusz zauważył, wbrew pozorom, ten osławiony dżentelmen, którego dzisiaj tu przywołaliśmy.
Ja mam do niego wyjątkowy stosunek, bo miałam z niego pytanie na filozofii, na egzaminie. Sceptycyzm metodyczny u Kartezjusza nigdy nie zapomnę do końca życia. Bardzo proszę.
Tak, tego nie da się zapomnieć, tak. Kartezjusz nazywa emocje namiętnościami duszy. Przy czym dusza jest tu odpowiednikiem rozumu, a więc on nawet zaobserwował, że ta korelacja, czyli zbieżność, przyleganie do siebie przy równoczesnej dysharmonii, czyli niezgodności, rozbieżności kierunków i dążeń, emocji i rozumu, stanowi pewien zespół, monolit to byłoby za dużo powiedziane, ale jednak... Proszę zwrócić uwagę, że emocje mają ogromny, przemożny wręcz wpływ na myślenie i podejmowanie decyzji. Tego Kartezjusz akurat nie był w stanie jeszcze w swojej epoce zauważyć, ale wiemy to już dziś, że emocje w tym znaczeniu są korelatem różnych naszych działań, które nazywamy racjonalnymi czy rozumnymi, że one wbrew pozorom niejednokrotnie kierunkują nasz sposób myślenia, nasze wybory, nasze decyzje.
Bo jest jeszcze taka mała sprawka, która się nazywa intuicją, panie doktorze, i z nią też jest problem. I ona też decyduje. Nawet nieraz bardzo. Ale teraz zawieszamy, prawda, tę naszą rozmowę, chwilę na oddech, na zastanowienie i będziemy potem się zastanawiać, czy okazywanie emocji jest pozytywne, czy negatywne i jak walczyć ze złymi emocjami. Wbrew pozorom tego, co tutaj mówimy, że nie ma już dualizmu, że to jest archaiczne i tak dalej, to drodzy Państwo, zachowanie emocjonalne nie jest profesjonalnym zachowaniem. Gdybyście nie wiedzieli, to Wam to mówię. I teraz podyskutujemy za chwilę. Za chwilę wracamy.
life. I'm afraid of the dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. Ooh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast, watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Do 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 do. Life, oh life, oh life, oh life. Do do do. I'm a superstitious girl. I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life, oh life. The only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life. Do 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 do. Life, oh life, oh.
W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
A dziś w Regionalnym Punkcie Widzenia Elżbieta Okońska.
Dzień dobry jeszcze raz.
Anna Michalak.
Witam jeszcze raz.
O, jak cichutko. Roman Lepert.
Witam ponownie.
I Piotr Domeracki.
Jeszcze raz kłaniam się pięknie.
Myślałam, że w ogóle nic nie usłyszymy. Witamy serdecznie i dyskutujemy, proszę Państwa. Temat brzmi rozum i emocje. Obgadaliśmy sobie, brzydko mówiąc, kwestię taką o to, że nie można tych dwóch pojęć przeciwstawiać. Ci, którzy do nas dołączyli, tak próbuję to zreasumować, ale jest jednak pewna inna funkcja rozumu, inna funkcja emocji, ale dobrze byłoby, żeby współpracowały. No i teraz ja mam pytanie takie. Czy okazywanie emocji jest pozytywne czy negatywne? Bo mówi się, okazywanie emocji jest nieprofesjonalne. Podczas dyskusji, jak zbyt mocno się zemocjonujemy, to jesteśmy uważani za takich, którzy nie potrafią trzymać, jak to mówią, trzymaj nerwy na wodzy, nie emocjonuj się, nie denerwuj się, tak? A po co to okazujesz? To jest nieprofesjonalne i tak dalej. I gdzie ten człowiek ma schować te swoje emocje? Ma może przyjść do domu i tam zrobić coś z nimi, na przykład zejść na dół do piwnicy i walić w worek, a to jest najlepszy pomysł, a nie walić w cokolwiek innego.
Nie, ale w szczękościsku może je trzymać.
W szczękościsku, ojej.
to zazwyczaj tam się ładuje. O tak, tam
nie, bo
się
ja
kumuluje.
Uważam, że to jest potwornie, znaczy, mówię wam wprost, że uważam, że takie kontrolowanie emocji i takie ich nieokazywanie to jest dla mnie coś strasznego. To znaczy, ja bym nie chciała.
Ale z drugiej strony to, się też kulturowo uczymy.
Być osobą, tego, która tak reaguje po prostu.
To jedna z
ale to są kulturowe. No tak, no dobrze, ale no nie jesteśmy Japończykami, Chińczykami i tak dalej, którzy się kłaniają i uśmiechają.
Czy jeśli coś, nie wiem, prowadzimy dobra, jakąś dyskusję i coś nas mocno dotyka i te emocje rysują się nam w ciele, na twarzy, gdzie to tylko jest możliwe, no to możemy sobie pomyśleć...
Myślę, rysują, gdzie to tylko jest możliwe, dziękuję.
To możemy bardzo sobie pomyśleć, że możliwe, że ten człowiek już jest na takim poziomie wyłączenia tej nowej kory, że on po prostu nie jest w stanie tego kontrolować. I teraz mówienie jakby... Ja zawsze mówię, no bo mówimy, że to jest nieprofesjonalne, nie emocjuj się, tutaj nie emocjuj, nie emocjonuj się, tutaj mówiliśmy, a ja sobie myślę jakby z punktu widzenia tego człowieka, co właśnie jego tak pobudziło, że on nie jest w stanie tego swojego zachowania racjonalnego, tak zwanego, kontrolować. No bo możemy o wielu rzeczach mówić, bo może dotykamy jakiejś bardzo, nie wiem, istotnej rzeczy, która jest dla niego, przykro, jakoś go mocno rusza i te emocje i te wszystkie doświadczenia, które jemu się z tym wiążą w mózgu, gdzieś tam się zapalają i po prostu no nie jest w stanie na spokojnie o tym rozmawiać. Bo to na
ale
przykład,
tu mówimy,
nie wiem,
o złych emocjach na przykład, albo jakiejś przykrości, albo jakiejś...
Niekoniecznie.
No, ale na przykład ktoś ci powiedział coś złego, tak, albo jest dyskusja i na przykład powiedział ci ktoś, pani praca jest niesatysfakcjonująca, w ogóle fatalna, w ogóle to i to i tamto.
No to no teraz jeśli mamy pod uwagę nerwy, stres, ale mamy pod uwagę jakieś jego uwarunkowania związane, nie wiem, z samooceną, poczuciem własnej wartości, sytuacją, w której się znajduje, że na przykład nie może stracić pracy, bo to spowoduje jakąś trudną sytuację i egzystencjalną jego, bo ma na utrzymanie dwójkę dzieci. Jak weźmiemy to wszystko pod uwagę, to jakiego mózg, wszystkie jakby biologiczne bardzo rzeczy, których naprawdę nie jesteśmy w stanie skontrolować. Możemy je stłumić, one wlezą prędzej czy później. Jeśli to wszystko się uruchamia w tryb, ktoś nas atakuje, uruchamia się w tryb właśnie ucieczki, obrony, no to często jest tak, że się bronimy też w zależności od tego, jakie mamy mechanizmy.
Przez atak.
Tak? Albo ten mi zrobił, albo tamto.
No, ale czemu zakładamy, że bycie w emocjach jakichś tam takich, czy mniejszych, czy większych, to jest zachowanie z gruntu nieprofesjonalne.
Źle wychowana jesteś po prostu, jak będziesz
rozmawialiśmy tutaj
albo płakać,
właśnie,
albo
rozmawialiśmy w czasie przerwy, czy w ogóle, bo dla mnie to jest takie trudne do ogarnięcia, czy w ogóle te emocje można wyłączyć. Dlatego, że rzeczywiście kulturowo, tam wychowawczo uczymy się pewnych mechanizmów takich, mniej lub bardziej satysfakcjonująco, ale na przykład uczymy się regulować, tak jak ładnie tutaj Ania powiedziała, emocje. I na przykład jak ja zajmuję się komunikacją też niewerbalną, to często zdarza nam się na przykład intensyfikować emocje. Tak jak ja podam taki przykład, idzie, nie wiem, student korytarzem i spotyka wykładowcę, którego może nie jest koniecznie darzy akurat taką wielką sympatią, no ale co robi? A dzień dobry panie profesorze czy panie doktorze. Intensyfikujemy emocje, robimy też drugą stronę, deintensyfikujemy emocje. To jest ten przykład właśnie z tą pracą, albo nie wiem, idziemy do szefa i nam mówi, że no niestety tam podwyżki nie będzie, no jesteśmy gdzieś tam już delikatnie mówiąc zdenerwowani, ale nie okazujemy tego, bo wiemy, że akurat w tym momencie nie jest to dla nas korzystne, ale wracamy do tego domu i szukamy tego worka treningowego.
No właśnie.
Poza tym, no co robimy jeszcze? Neutralizujemy emocje. Mówi się powiedzmy chłopcom, tak, no nie płacz, nie okazuj emocji. Gdzieś tam to skutkuje potem w życiu dorosłym. Czy też po prostu maskujemy emocje. Na przykład wyobraźmy sobie sytuację, że spotykamy, nie wiem, sąsiadkę, która opowiada nam 20 minutę historię swojego życia. My jesteśmy już totalnie znudzeni, ale nie okazujemy tego. Chociaż, tak jak Ania powiedziała, pewne części naszego ciała mogą to sygnalizować, ale rzeczywiście staramy się regulować.
No dobrze, ale skupiamy się cały czas na takich właściwie negatywnych sytuacjach. A ja bym chciała, żebyście również państwo, może drogi filozofie, powiedzieli, że dobre emocje, to, że się radujemy, to, że nam się coś podobało, to, że kogoś lubimy albo uwielbiamy.
I usłyszymy, co się tak cieszysz, jak głupi do sera.
No właśnie, coś tak śmiejesz, jak głupi do... Przecież to jest piękne, prawda? A my w ogóle jacyś jesteśmy tacy, że uważamy... Zobaczcie, ja dam taki przykład. Już tutaj jak rozmawiałam przed audycją z panią doktor Elżbietą Okońską, to mówiłam, że ja byłam swego czasu na pielgrzymce w Rzymie i oczywiście na wizycie u naszego papieża żyjącego. I to była aula Pawła VI, tak zwana audiencja generalna. I tam było mnóstwo ludzi z różnych stron świata. I wszyscy witali papieża śpiewem. Hiszpanie, no mnóstwo różnych ludzi. I wszyscy śpiewali szalenie radosne piosenki, podskakiwali, krzyczeli i w ogóle było super. Polacy jak zaśpiewali jedną i drugą pieśń, to po prostu płakać się chciało. I pomyślałam sobie, Boże, jak temu papieżowi musi być przykro, jak to wszyscy się radują i on też się raduje, jak oni do niego machają, się cieszą, a my jak takie smętne sieroty tam stoimy i tak smutno mu śpiewamy, to on biedny z tej tęsknoty za tą Polską chyba już w ogóle tam się popłacze. I to jest taki przykład tego, że co jest z nami? No, tak samo nie przyznamy się, że nam się coś udało, bo się już obawiamy, że ktoś nie wiem, na nas chyba spojrzy.
Odbierze naszą tą emocję.
Dobrze, teraz pytam filozofa, co z tym dobrym zrobić.
No z tym dobrem bardzo różnie bywa.
No
jak wiadomo, to nie jest jednoznaczna sytuacja. Rzeczywiście jesteśmy tak kształtowani społecznie, moralnie, nade wszystko religijnie, żeby odróżniać od siebie dwie podstawowe sfery naszego życia i to tak rozróżniać na fest, tak radykalnie. Że jest mianowicie sfera profanum, sfera profaniczna, czyli sfera codziennego, przaśnego, potocznego, zwykłego życia z wszystkimi jego emocjonalnościami. I jest sfera sakrum, sfera odświętna, wysoka, doniosła, chmurna, niebiańska, nieskończenie przewyższająca i przekraczająca zdolność odczuwania i pojmowania człowieka. I to radykalne oddzielenie tych dwóch sfer, które przecinają na pół ludzkie życie, czyli sakrum i profanum, powoduje, że wtedy, kiedy przechodzimy ze sfery profanum do sfery sakrum, w czasie święta, w czasie uroczystości, w czasie apelu, w czasie jakiegoś upamiętnienia, w czasie liturgii, czy jakichś rytuałów religijnych, tam przechodzimy ze stanu spoczynku, mówiąc żargonem wojskowym, natychmiast na baczność. Trzeba dumnie podnieść czoło, zamilknąć wobec sakrum, z którym się spotykamy i nie wolno tam w żaden sposób okazywać emocji, ponieważ byłoby to poczytane za rodzaj naruszenia powagi sakrum. I to pojęcie sakrum jest oczywiście szersze i rozleglejsze niż jedynie sfera religijna, ale tak jesteśmy kształtowani. Na przykład wielokrotnie ze szkoły mojego syna odbieram takie sygnały, że z uwagi na to, że jest dzieckiem niezwykle towarzyskim, pogodnym, radosnym.
Takim, emocjonalnym, pokazuje, powiedzmy.
Tak, bardzo emocjonalnym.
No i pięknie.
I to okazującym bardzo pozytywne emocje, żeby była jasność,
tak
choć przez to także bywającym krnąbrnym, nieociosanym przykrym głównie dla nauczycieli w kontakcie.
Nie, nieociosanym to nie jest dobre słowo, ja już buntuję się przeciwko temu słowu, bardzo niedobre.
Notorycznie otrzymuję takie sygnały, że moje dziecko jest właśnie, wymagałoby jednak większej uwagi, ociosywania, takiego kształtowania. Tak, formowania i że tu trzeba wzmóc siły, skoordynować działania, żeby jednak tego emotusa w nim jak najgłębiej schować.
Poskromić, prawda? Tak szybko.
Ponieważ kiedy przekracza się próg szkoły, to przechodzi się ze sfery profanum do sfery sakrum. Tam obowiązują zupełnie inne zasady.
Dobrze, to ja muszę dopuścić do głosu pedagogów, bo oni strasznie się zdenerwują i się pytają, co to za szkoła jest.
Poza tym, że w Toruniu.
Proszę bardzo, słuchamy. Dzieci też są tak ociosywane.
Ja dodałbym jeszcze dwa wątki. Pierwszy nawiązujący do pierwszej części naszej audycji, kiedy mówiliśmy o tym, co jest charakterystyczne dla współczesności. I teraz jeżeli rozdzielimy sobie sferę na prywatną i publiczną i skoncentrujemy się na tej sferze publicznej, o której próbujemy mówić i funkcjonowaniu w tej sferze, gdzie pełnimy różnorakie role, to zmorą współczesności stało się coś, co nazywamy profesjonalizacją roli, a dokładniej coś, co przybiera postać różnego rodzaju procedur, których musimy przestrzegać, pełniąc tę rolę. No i oczywiście ja doskonale rozumiem urzędnika bankowego czy chirurga wykonującego operację bardzo poważną, który nie może kierować się w takim momencie przesłankami o niejasnym charakterze emocjonalnym.
Ale przerwę tylko. Czy pan profesor słyszał kiedyś dowcipy chirurgów podczas operacji?
Nie słyszałem.
To polecam różną lekturę.
Jasne.
Ale,
jasne, ale profesjonalizm roli polega właśnie na tym, że my potrafimy zapanować w cudzysłowie, cokolwiek by to znaczyło, albo właśnie regulować własne emocje, mówiąc językiem, którego używamy w trakcie tej audycji, regulować emocje po to, żeby móc tę rolę pełnić w sposób profesjonalny, tyle że niekoniecznie oznacza to uregulowanie procedurami, które wymyślił sobie jakiś biurokrata, prawda? Natomiast druga sprawa dotycząca tego używania emocji jako środka ekspresji. Otóż ja mam takie poczucie, że wtedy, kiedy dopuszczamy do głosu emocje, jednak jesteśmy autentyczni. Mm-hmm. Wtedy, kiedy je tłumimy, wtedy, kiedy je maskujemy, wtedy przestajemy być autentyczni. No i rzeczywiście szkoła jest takim miejscem, w którym realizujemy bardzo często coś takiego, co nazywamy ukrytym programem, czyli czymś, co uzyskujemy albo co realizujemy, mimo że tego w ogóle nie zamierzamy. I tutaj pan doktor Domeracki o tym bardzo interesująco mówił, że to jest sztuczny świat, który niepotrzebnie profesjonalizujemy ponad miarę, nie dopuszczając do ujawnienia się tego, co po jednej i po drugiej stronie, czyli zarówno po stronie nauczycieli, jak i po stronie uczniów, jest tak naprawdę najcenniejszą wartością, no bo o naszym istnieniu decyduje nie tylko jedna z tych sfer. Od początku dzisiaj głosimy takie przekonanie, że nie da się tych dwóch sfer rozdzielić, że one stanowią nierozłączną całość, że obie mają swoje źródło w mózgu. Wobec tego to nie jest możliwe, żeby do szkoły przynosić tylko samo ciało albo tylko samą korę mózgową, ale tylko korę, tak? A tych głębszych pokładów już nie. Natomiast to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to
sobie
to, że...
wyobraziłam.
No właśnie. To, na co chciałbym zwrócić uwagę, to to, żeby jednak nie operować negatywnymi emocjami, ponieważ wszystkie znane mi wyniki badań pokazują, że w przypadku, gdy uruchamiamy negatywne emocje, na przykład spada nam skuteczność zapamiętywania, spada nam kreatywność, tak? Zdolność do tworzenia pomysłów, które są nietuzinkowe, więc nauczyciel, który na przykład jedynym narzędziem swojego oddziaływania czyni upomnienia, kary, negatywne oceny, jest z tego punktu widzenia nieskuteczny, tak? Bo on bazuje...
Szkoda, że niektórzy tego nie rozumieją.
No niestety, on bazuje tylko na jednym rodzaju emocji, czyli takich, na takich emocjach, które wywołują w nas lęk, niepokój, stres i tak dalej.
To właśnie, bo przecież wychowanie to nie jest ociosywanie. Przepraszam, że zrzuciłam sobie to słowo, panie doktorze. Natomiast no, to jest, no, trzeba zostawić człowieka, jego osobowość, jego naturę, jakoś taką, jaką ona jest,
Najprościej powiedziałbym, pani redaktor, mówiąc, czym jest wychowanie, że jest to tworzenie warunków do rozwoju.
No właśnie, piękne.
Gdybyśmy jakoś tak najprościej spróbowali to określić. I oczywiście doświadczanie negatywnych emocji też jest czymś istotnym.
Ale nakrzyczeć można czasami, jak się człowiek zdenerwuje, czy nie?
No i nawet byłoby chyba nieautentyczne, gdybyśmy tego nie zrobili. Tak?
Dziękuję bardzo.
No właśnie.
Ale z drugiej strony...
Natomiast jest w tym nakrzyczeniu jednak pewna granica dotycząca nienaruszania czyjegoś dobra osobistego, tak? A przede wszystkim czyjejś godności. Tej granicy przekroczyć nam nie wolno.
A pamiętajmy też, że A propos tych pozytywnych emocji, zgadzam się całkowicie, zgadzam się, że miejsce na negatywne, no bo tacy jesteśmy, nie jesteśmy tylko tacy zero-jedynkowi, tylko mamy po prostu emocje takie i takie. Natomiast no jest takie piękne, proste powiedzenie, że podzielona radość staje się podwójną radością. Jeżeli my zarażamy...
Ja dzięki wam to się tak kształca, naprawdę.
No, podzielony smutek jest połową smutku. Natomiast, natomiast pamiętajmy, że o tym udzielaniu sobie też nawzajem emocji. Jeżeli nauczyciel jest nastawiony, tak jak tutaj mówił pan profesor, bardzo negatywnie i tylko potrafi operować takimi emocjami, no to się udziela uczniom. Jeżeli jest radosny, promienny, potrafi ich zarazić swoim entuzjazmem.
To się biegnie na te lekcje z uśmiechem.
Tak, i wtedy nawzajem są ze sobą też dla
siebie. Pani psycholog dwie rączki podnosi. Bardzo proszę.
Ja mam dwie rzeczy.
Króciutko, bo musimy kończyć.
Dobrze, chciałabym, żeby trochę spróbować wyłączyć z takiego języka słowa jak negatywne i pozytywne emocje. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że one wszystkie są, że się ich nie da wywalić i że one są, że one wszystkie mają jakąś funkcję, no bo one pierwotnie, ten mózg gadzi, ma taką funkcję, że jeśli się boimy, no to oceniamy, automatycznie mózg nasz alarmuje, że to może być potencjalne źródło niebezpieczeństwa dla nas i wywołuje odpowiednią reakcję. To jest nam bardzo potrzebne. Więc te wszystkie, ja mówię o, nie wiem, przyjemnych, nieprzyjemnych, niekoniecznie negatywnych, bo to gdzieś tam jest zmiana sposobu myślenia. Jeśli się zmieni czasem mówienie, to też się zmienia czasem w drugą stronę myślenie o tym. A druga rzecz, to co mówiliśmy, jeśli chodzi o szkołę, to jedna rzecz o tym, jak nauczyciele na przykład, jakie metody stosują, ale że nie ma tej w szkołach nie ma tej edukacji związanej ze świadomością, z tym, jak przeżywamy, bo to, że dziecko, nie wiem, jest smutne...
Albo tupie nóżkami.
Albo
to też chce nam coś powiedzieć,
prawda? To też chce nam coś powiedzieć, a on dostaje zazwyczaj jakiś negatywny przekaz, albo nawet jak jest wesołe, tak? Bo coś mu się udało i, nie wiem, zrobiło yes! A nauczyciel mówi, co to za zachowanie na lekcji? A wystarczyłby komentarz, widzę, że się ucieszyłeś z tego. I wiecie, i to jakby zupełnie prawda? Inna, bo to też daje, nie trzeba się rozwodzić, nie zawsze trzeba prowadzić nie wiadomo jakie lekcje i zajęcia z tego, ale to daje dziecku też komunikat, taka moja reakcja jest związana z tym i z tym. Ja też zaczynam rozumieć.
Nauczyciel czasami jest bezradny, to może na własnym przykładzie zakończę dzisiejszą naszą wspaniałą dyskusję. Mamy nadzieję, że państwo też o tym sobie myślą i rozważą parę rzeczy, które tutaj poruszyliśmy. Wiesz, nie zawsze można wychować do końca i nie zawsze można wyeliminować pewne rzeczy. Ja miałam całą podstawówkę zapisane, dzienniczek ucznia, uwagami, nie rozmawia na lekcji. I jak widzą państwo, nic z tego nie wyszło. Zostało mi to do dzisiaj.
Wyszło.
W związku z tym nie zawsze każdy pedagog po prostu skuteczny.
To nie chodzi o to, że taki komentarz uciszy to dziecko i ono już nigdy nie będzie okazywało emocji. Chodzi o to, żeby ona miała świadomość jakby nazwania tego, co się z nim dzieje, a nie tego wyłączenia.
A nie skasowania. Bardzo pięknie.
Mądry nauczyciel dopuściłby panią redaktor do głosu po prostu.
Czasami dopuszcza, ale...
Ale wtedy sam nie miałby okazji go zabrać.
To możliwe, rzeczywiście. Ale przecież daję wam dojść do głosu. Nie jest tak źle chyba. Bardzo dziękuję pięknie. Doktor Elżbieta Okońska, Anna Michalak, profesor Roman Lepert i doktor Piotr Domeracki. Dziękuję bardzo serdecznie.
Samych dobrych emocji.
Samych dobrych emocji państwu życzymy i tej takiej samokontroli nieblokującej i nie...
Regulacji
i nie takiego kagańca
na szyję. Radosnego,
miłego dnia, jak państwu się coś podoba, to z uśmiechem. Dziękujemy pięknie, serdecznie państwu i miłego dnia życzymy.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.